Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także zaproszonych gości, a są nimi siostra Natalia Roman.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan doktor Rafał Sierkuła.
Dzień dobry.
Oraz ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz.
Dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
Mówiąc o poznańskiej piątce, koncentrujemy się zazwyczaj na okresie II wojny światowej. Jest to w pełni zrozumiałe. Tym niemniej, zanim przejdziemy do losów naszych dzisiejszych bohaterów w okresie okupacji, chciałbym rozpocząć dzisiejsze spotkanie od przypomnienia przedwojennych dziejów, losów Jarogniewa Wojciechowskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Kaźmierskiego, Czesława Jóźwiaka i Edwarda Klinika. Czy siostra zechciałaby w kilku słowach przypomnieć, kim była ta piątka młodych poznaniaków?
Ja muszę przyznać, że ilekroć dostaję takie pytanie, tylekroć kolejnym, które sobie zadaję, jest pytanie o to, jak wiele mam czasu. Ponieważ kiedy rozpoczęłam moje badania i moją przygodę z piątką, właśnie bardzo mocno dotarło do mnie, że kiedy zaczynamy mówić o nich wszystkich razem, to niestety oni trochę tracą, ponieważ dochodzi do pewnych uogólnień, do pewnej próby pokazania wspólnoty losów, a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że każdy z nich miał swoją indywidualną historię, że każdy z nich był naprawdę nieprzeciętny. I tak naprawdę każdemu moglibyśmy dedykować oddzielne takie spotkanie. Niemniej spróbuję, ale niech to będzie potraktowane jako taka tylko próba zainteresowania ich osobami. Przyszli na świat u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Najstarsi z nich urodzili się w 1919 roku. Najmłodszy Jarogniew Wojciechowski w 1922 roku. Z czego tylko dwóch z nich było rodowitymi poznaniakami. Właśnie Jarogniew Wojciechowski i Eda Kazimierski pozostali urodzili się poza granicami. Franciszek Kęsy w Berlinie, Edek Klinik w Bochum i Czesław Jóźwiak w Polsce, ale to były okolice Bydgoszczy, Łażyna. I pochodzili również z różnych rodzin. Tutaj zawsze podkreślamy fakt, że dwóch z nich, właśnie Eda Kazimierski i Jarogniew Wojciechowski, pochodzili z niepełnych rodzin. Rodzina Edy już właściwie, kiedy Eda miał 4 lata, spotkał się ze śmiercią ojca. Wobec tego właściwie cały ciężar wychowania i troski o dom spadł na jego matkę. Natomiast rodzina Jarogniewa Wojciechowskiego była dotknięta problemem alkoholowym. To był rzeczywiście taki cień, który później rzucał się na jego historię, na jego losy. Niemniej były to rodziny naprawdę bogate w wartości, bogate przede wszystkim w wiarę. Poza tym rodziny o takich bardzo mocnych korzeniach patriotycznych, przywiązane do kultury, do historii, do obyczajów, do tradycji polskiej. Ojciec Jóźwiaka, Leon Jóźwiak, był na przykład powstańcem wielkopolskim. I tutaj rzeczywiście to oddziaływanie patriotyczne tak mocno było silne, że Jóźwiak zaangażował się w działalność harcerstwa, a później był tym, który właśnie jako pierwszy z piątki zaangażował się w działalność konspiracyjną. Poza tym właściwie ich życie nie odbiegało od życia normalnych nastolatków w tamtym czasie. Oni uczęszczali do szkół w Poznaniu. Jedynym, który skończył gimnazjum poza Poznaniem, był właśnie Edek Klinik. Edek uczył się w gimnazjum Salezjanów w Oświęcimiu, ale później wrócił do Poznania. Świadectwa, które nam pozostały, one tutaj bezlitośnie zdradzają fakt, że jednak chłopcy za bardzo szkoły nie lubili. Chyba można powiedzieć, że najlepiej z nauką radził sobie Jarek Wojciechowski. Niemniej jednak właśnie sytuacja rodziny spowodowała, że nie skończył gimnazjum. skończył szkołę handlową i pomagał matce w utrzymaniu domu. Podobnie zresztą Eda Kazimierski. On również znalazł zatrudnienie w firmie Brzeski Auto i tak wspierał matkę. Takim miejscem szczególnym, w którym chłopcy się poznali, było oratorium księży Salezjanów w Poznaniu. Salezjanie do Poznania zostali zaproszeni w 1926 roku. W którym roku chłopcy trafili na Wolnicką, do końca tego nie wiemy. Niemniej jednak wiemy, że to było miejsce, gdzie się poznali, gdzie właśnie zaprzyjaźnili się z sobą. Jednym z takich czołowych źródeł, które pokazuje nam właśnie ten czas, są pamiętniki Edy Kazimierskiego, zresztą bardzo ciekawe. I one pokazują nam właśnie ich relację przyjaźni, która była pewnego rodzaju procesem. Ja bardzo lubię mówić o tym jako o procesie. Ze źródeł wynika, że takim najbliższym przyjacielem Edy był właśnie Franciszek Kęsy. Natomiast we wspomnieniach pojawiają się z różną częstotliwością także inni. I widać bardzo mocno, że ich relacja bardzo się zacieśniała. I myślę, że takim znaczącym momentem i potwierdzeniem też tego, że rzeczywiście byli z sobą mocno związani, był ten moment, kiedy Jóźwiak zwerbował ich do konspiracji. Możemy przypuszczać, że zaprosił tych, do których miał największe zaufanie. Wobec tego właśnie domyślamy się tej głębokiej przyjaźni. Poza tym oratorium to było takie miejsce, w którym chłopcy mogli rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje. Byli bardzo utalentowani muzycznie, śpiewali w chórze. Edek Kazimierski i Jarogniew Wojciechowski próbowali też swoich sił kompozytorskich i wiemy na przykład z relacji profesora Stuli Grosza, że Edward radził sobie całkiem dobrze. Właśnie, ale to, co trzeba podkreślić, oratorium było też takim szczególnym miejscem, gdzie bardzo mocno kształtowała się ich wiara w Boga, ich przekonania. Wobec tego miejscem, gdzie naprawdę dojrzewali duchowo.
No, bardzo serdecznie dziękuję za to tak szerokie zarysowanie nam sylwetek tych pięciu młodych ludzi. Tak jak siostra przed chwileczką zauważyła, myślę, że to jest niezwykle celna uwaga. Mówimy bardzo często o piątce. Oczywiście połączyła ich pewnego rodzaju wspólnota losów, o której za chwilkę będziemy nieco szerzej mówić, tych losów okupacyjnych, ale przecież każdy z nich był indywidualnością, prawda? I to też jest niezwykle ciekawe, te aspekty, które ich łączyły. To siostra pięknie to wydobyła, ale tak jak powiedziałem, losy poznańskiej piątki stały się obiektem szerszego zainteresowania przede wszystkim jednak za sprawą tego, co stało się w czasie okupacji. Po wkroczeniu Niemców do Poznania chłopcy, młodzi panowie włączają się w działalność konspiracyjną. Jakie były ich motywacje i na czym konkretnie ta działalność konspiracyjna polegała? Panie doktorze, gdybym mógł prosić o kilka słów na ten temat.
Przede wszystkim musimy sobie podkreślić, że okupacja niemiecka, okupacja Wielkopolski, włączenie tych ziem do struktur III Rzeszy jako okręg administracyjny Kraj Warty spowodował dramatyczną walkę Polaków o przetrwanie. Ideą narodowych socjalistów na terenie Kraju Warty, który dla nich stał się docelowym i miejscem, gdzie mieli żyć i funkcjonować tylko Niemcy, ten cel powodował to, że wobec ludności polskiej zastosowały władze niemieckie terror, eksterminacje, deportacje. Z dnia na dzień zniknęły z przestrzeni publicznej symbole polskie. Rozpoczęła się eksterminacja inteligencji polskiej, rozpoczęła się walka z Kościołem polskim, rozpoczęły się spektakularne, terroryzujące Wielkopolan akcje rozstrzeliwania elit w listopadzie i grudniu 1939 roku. Wielki ucisk. Odpowiedzią na ten bardzo trudny okres, na ten impet niemiecki było żywiołowe powstanie organizacji konspiracyjnych. Organizacji, które miały różnorodny charakter. Były to organizacje wywodzące się z przedwojennych partii politycznych, były to organizacje wojskowe, były organizacje młodzieżowe, harcerskie. Ten okres początkowy, to co warto podkreślić, to była rzeczywiście bardzo duży nabór do tych tajnych organizacji, organizacje, które liczyły po 1000 członków na terenie całej Wielkopolski, czy to organizacje, o których zaraz będę mówił, Narodowa Akcja Wojskowa, czy też Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich, to były organizacje bardzo duże, z dużym ładunkiem patriotycznym. Te osoby, które się angażowały w tę działalność, angażowały się z pobudek patriotycznych, pobudek chęci po raz kolejny wyzwolenia Polski, ten etos Powstania Wielkopolskiego, etos nadziei również w ofensywę francuską, tak jak w okresie I wojny światowej wszyscy mieli takie nadzieje, że Francuzi Niemców na wiosnę pokonają, a Polacy, podobnie jak w 1919 roku uderzą na Niemców i oswobodzą się swoimi siłami, był ten jednym z motywów, które zachęcały bardzo szerokie spektrum ludności do działań konspiracyjnych, zresztą bardzo trudnych. W przypadku naszych bohaterów zostali oni zaangażowani w jedną z formacji konspiracyjnych, jednych z dużych formacji, a mianowicie Narodowej Organizacji Bojowej, która powstała 16 listopada 1939 roku, kiedy to grupa działaczy przedwojennego Stronnictwa Narodowego utworzyła na terenie Poznania, a później całej Wielkopolski, Narodową Organizację Bojową. Była to organizacja, która rzeczywiście była organizacją liczną, w ciągu roku objęła swoim działaniem nie tylko Wielkopolskę, ale również Kujawy, Pomorze, Zagłębie Dąbrowskie, czyli wszystkie tereny zajęte i włączone do III Rzeszy. Bardzo silnym ośrodkiem konspiracyjnym Poznań w ramach formacji Narodowej Organizacji Bojowej tworzono również struktury wojskowe, jak również włączono do jej działalności struktury harcerskie. Przede wszystkim harcerstwa narodowego, harcerstwa katolickiego, które funkcjonowało przed wojną na terenie Poznania i znalazło skanalizowało swoją działalność również w terenie podziemnym. Młodzi chłopcy z Piątki Poznańskiej zostali zaprzysiężeni w styczniu 1940 roku. Jako pierwszy członkiem Narodowej Organizacji Bojowej został Czesław Jóźwiak. Konkretnie nie wiemy, w którym to dniu. Być może był to 2 stycznia, kiedy to Lech Masłowski, ich dowódca, człowiek, który werbował tą strukturę, zorganizował pierwsze w okresie okupacji wspomnienie śmierci Romana Dmowskiego 2 stycznia. Być może w tym dniu nastąpiło pierwsze zaprzysiężenie, być może w tym dniu Czesław Jóźwiak został członkiem Narodowej Organizacji Bojowej. System tworzenia struktur konspiracyjnych w przypadku młodzieży harcerskiej był piątkowy, czyli werbowano dowódcę i 4 podkomendnych. W tym wypadku prawdopodobnie tak samo wyglądało w przypadku Piątki Poznańskiej. Co ciekawe, dosłownie kilka dni temu udało nam się odnaleźć z koleżanką instrukcję tworzenia tak zwanych ogniw. Ogniw dla młodzieży konspiracyjnej, 3-stopniowej struktury, która miała funkcjonować w Poznaniu. Te dokumenty zostały znalezione przez Niemców w domu Stefana Piotrowskiego, jednego z wybitnych działaczy Narodowej Organizacji Bojowej, delegata Stronnictwa Narodowego do współpracy z innymi organizacjami konspiracyjnymi. Jest to trop, który pozwala nam również spojrzeć na budowę tej struktury, informacje o niej w zasadzie czerpiemy bardzo dużo z dokumentów więziennych. Na czym polegała działalność Piątki Poznańskiej? To przede wszystkim działalność kolportażowa. Stronnictwo Narodowe, Narodowa Organizacja Bojowa wydawała w podziemiu gazetki konspiracyjne, Polskę Narodową, która w nakładzie 3,5 tysiąca co tydzień była przez tajne drukarnie poznańskiej Narodowej Organizacji Bojowej tworzona. Były one kolportowane wśród ludności polskiej w związku z embargiem na każdorazowe jakiekolwiek publikacje polskojęzyczne. Był to jak gdyby okienko na świat. Z drugiej strony również organizacja Narodowa Organizacja Bojowa, w tym również Piątka Poznańska, prowadziła akcję wywiadowczą, czyli prowadziła rozpoznanie budynków poznańskich, które zajmował Wehrmacht. Była to akcja, która miała przyspieszyć i dać wsparcie powstaniu, które również zakładał Narodowa Organizacja Bojowa, że ten wysiłek organizacyjny będzie skutkował wybuchem powstania. Najprawdopodobniej również w związku z działalnością harcerską Piątka Poznańska mogła mieć kontakt z drugą taką dużą organizacją konspiracyjną, która wywodziła się ze struktur wojskowych, a mianowicie
Wojskową Organizacją Ziem
Zachodnich. Wojskową Organizacją Ziem Zachodnich, która to była, była to organizacja, którą założyli oficerowie przedwojenni, również powstańcy wielkopolscy. W tej grupie byli również harcerze. Co istotne, musimy spojrzeć na ten pierwszy okres, kiedy kontakty między różnymi organizacjami były najczęściej spontaniczne i wywodziły się z przyjaźni przeróżnych, co daje nam również świadectwa takie, że te organizacje jak gdyby się przenikały i o swojej działalności miały jakieś informacje. Organizacje, tak jak wspominałem, prowadziły ożywioną działalność, jednakże ta ożywiona działalność skutkowała również tym, że były one penetrowane przez funkcjonariuszy Gestapo i niemieckich służb policyjnych, co w konsekwencji spowodowało rozbicie tych pierwszych dużych organizacji na terenie Wielkopolski, rozbicie i aresztowania wśród zarówno przywódców, jak i członków tych organizacji.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję również i za to, że przypomniał pan, jak sądzę, nie tylko nam tutaj zebranym, ale przede wszystkim też tym, którzy oglądają nasz program, o tym, co często umyka osobom, które pochylają się nad dziejami Polski w okresie II wojny światowej. Otóż czasami można spotkać się w przestrzeni publicznej z takim mocno krzywdzącym dla Wielkopolan twierdzeniem, że oto tutaj nie było konspiracji, że no, czasami towarzyszą temu lepszej czy gorszej miary dowcipy, dlaczego tej konspiracji nie było. Tym niemniej pana słowa przeczą temu powszechnemu poglądowi, że jeżeli mówimy o konspiracji, to oczywiście możemy mówić o Warszawie, o Krakowie, generalnie o terenach Generalnego Gubernatorstwa. A doskonale wiemy, że również na tych ziemiach, które były ziemiami włączonymi do Rzeszy, a zatem ziemiami, gdzie tym trudniej było tą konspirację prowadzić, ta konspiracja była i jej członkami byli między innymi też nasi dzisiejsi bohaterowie z Poznańskiej Piątki. Ale Poznańska Piątka to nie tylko historia konspiracyjna, to także wątek religijny, który pojawia się w tej opowieści. Drogi księże doktorze, czy na ten temat zechciałby ksiądz kilka słów nam powiedzieć?
To jest bardzo ważny wątek w ich historii, bo on w zasadzie zadecydował o tym, że w czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze w gronie męczenników, 108 męczenników II wojny światowej. Wątek, który stał się też, można powiedzieć, taką nicią, która połączyła te różne indywidualności. Pomimo ich przyjaźni, to właśnie religijność wyniesiona z rodzinnego domu i z oratorium salezyńskiego, kiedy już zostali aresztowani, kiedy się zorientowali, że najprawdopodobniej nie zostaną już uwolnieni, no ta wspólnota wiary spowodowała, że rozpoczęli życiowe rekolekcje, jak wspominali w Grypsach, do swoich najbliższych i odwołali się wówczas właśnie do tych doświadczeń. Co jest charakterystyczne w systemie prewencyjnym księdza Bosko, w tym jednym trzonie, który dotyczy wychowania religijnego, ksiądz Bosko proponował bardzo prostą drogę do świętości, mianowicie zawsze mówił młodym ludziom, że świętym może zostać każdy, wystarczy spełniać swoje codzienne obowiązki, tak jak najlepiej umiemy to robić. Często korzystać z sakramentów świętych, spowiedzi, zawsze wtedy, kiedy potrzebuje tego stan naszej duszy, komunii i pielęgnować w sercu miłość do Matki Bożej, którą Salezjanie czczą pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych. I kiedy popatrzymy na tą wojenną historię Piątki Poznańskiej, zwłaszcza na tą część, kiedy zostają przez Niemców aresztowani, kiedy muszą przejść, zanim zostaną ostatecznie skazani na zgilotynowanie przez kilka niemieckich więzień, to właśnie to jest niezwykle uderzające, że ci chłopcy doskonale zastosowali się do tej duchowej recepty Księdza Bosko na świętość. Widzimy ich w więzieniu modlących się o to, żeby mogli jeszcze raz w życiu przyjąć komunię świętą, żeby móc się wyspowiadać. Widzimy, jak pielęgnują nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z pamięci, recytując nowennę za jej wstawiennictwem. Widzimy tych młodych ludzi, którzy pocieszają swoich współwięźniów zrozpaczonych tą perspektywą końca życia i robią to bardzo wytrwale. Ich stać nawet na to, że w czasie Wielkiego Postu odmawiają sobie racji, tak przecież więzienne racje głodowe, jedzenia, dzielą się tym jedzeniem z innymi, ale wszystko jest podporządkowane właśnie tej intencji. Oni się cały czas gorąco modlą, żeby mogli się jeszcze raz wyspowiadać i przyjąć właśnie tę komunię świętą. Ze źródeł historycznych wiemy, że rzeczywiście przez kilkanaście miesięcy nie mieli takiej możliwości, ale kiedy już w 1942 roku trafili do Zwickau, tam wśród żołnierzy aresztowanych także w Wielkopolsce Czarnego Legionu znalazł się benedyktyn ojciec Kubik, który spowiadał więźniów w celi zbiorowej. I później wiemy również, że świadectwa księdza Bęsza, oblata Maryi Niepokalanej, który był kapelanem więzienia na Münchenerplatz, że ten ksiądz służył im sakramentami świętymi przed egzekucją. Mało tego, to w jaki sposób ci chłopcy, z jaką wiarą przystępowali do spowiedzi, do sakramentów świętych, no, spowodowało, że ksiądz Bęsz, kiedy wrócił do parafii, której pracował pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, miał w zwyczaju zawsze wpisywać w księgę zmarłych tych wszystkich, którym towarzyszył w ostatniej drodze życia w więzieniu. Wpisał przy ich nazwiskach: dzisiaj odprowadziłem na śmierć świętych, a więc musiało to być niezwykle mocne świadectwo i zresztą ono się wyłania z tak zwanych listów spod gilotyny. One zostały po raz pierwszy, cztery z nich opublikowane niemal po wojnie na łamach pokłosia salezjańskiego. Już wówczas wywoływały w kręgach salezjańskich no niezwykłe wzruszenie, że ci młodzi chłopcy w tych ostatnich chwilach życia są przekonani o tym, że idą do nieba i że piszą właśnie o tym, że największym im szczęściem jest to, że mogli przed chwilą wyspowiadać się, przyjąć komunię świętą, że pocieszają swoich rodziców, żeby nikt po nich nie rozpaczał, bo oni właśnie idą do nieba. Zresztą później to ich przekonanie stało się takim leitmotivem wielu artykułów Piątką do nieba, prawda, które się ukazywały. I właśnie to ich świadectwo, warto podkreślić, zadecydowało o tym, że zostali włączeni do grupy najpierw kandydatów na ołtarze, później wyniesieni przez ojca świętego Jana Pawła II no, do chwały ołtarzy jako męczennicy. To oczywiście, jak potem rozmawiałem przy okazji drugiego procesu, gdzie sam już byłem wicepostulatorem, jak nam mówiono, właśnie ich historia i historia polskich kapelanów wojskowych najbardziej dziwiła rzymską kongregację, że jak to chcemy wynosić na ołtarze żołnierzy, którzy przecież no, podejmują ryzyko, angażując się w walkę, że ich życie się skończy, że nie doczekają upragnionego celu, czyli wyzwolenia ojczyzny. I dopiero trzeba było właśnie bardzo konkretnie wskazać ten moment, kiedy oni zaczynają te swoje życiowe rekolekcje, kiedy dają niezwykłe wprost świadectwo wiary, które myślę do dzisiaj wszystkich porusza, kiedy się tak człowiek nad tym zastanowi i kiedy się czyta, zwłaszcza te listy, no to jest niezwykłe ubogacenie. Pokazuje, że ci młodzi ludzie potrafili się u progu dopiero życia zbić na takie wyżyny duchowego przeżywania swojej doczesności, wiary w zmartwychwstanie. Oni wierzyli, że ksiądz Bosko nie oszukiwał, że jeżeli rzeczywiście będą pielęgnowali w tym swoim sercu życie sakramentalne i będą kochali Matkę Boską, wspomożycielkę wiernych, to ona ich nie zostawi samych. I Pan Bóg, myślę, dał też znak, bo to warto też powiedzieć, że ci chłopcy, co zresztą podkreślają w ostatnich listach, wyrok na nich wykonano 24 sierpnia. 24 sierpnia każdego dnia miesiąca rodzina salezjańska na całym świecie modli się szczególnie za wstawiennictwem wspomożycielki wiernych, której liturgiczna uroczystość przypada na 24 maja, ale każdego miesiąca jako rodzina salezjańska do tej naszej patronki szczególnie się modlimy. I ci chłopcy, proszę zauważyć, mieli tą świadomość, że ona z nimi jest do końca, no bo niektórzy z nich nawet pisali, że cieszymy się, że możemy umierać właśnie w ten dzień wspomożycielki wiernych. Więc to jest bardzo ważne, o co Pan Profesor pyta, właśnie w kontekście tej ponadczasowej historii, kiedy znowu do nas wracają, kiedy wracają już w chwale męczeństwa, kiedy stają się błogosławionymi męczennikami Kościoła katolickiego.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi. Ksiądz doktor wspomniał już o tym, że te aresztowania nastąpiły 21-23 września 1940 roku, a ja pozwolę sobie zapytać pana doktora Sierchułę o to, jakie były, powiedziałbym tak w sposób nieco bardziej detaliczny, gdyby pan doktor zechciał na to moje pytanie odpowiedzieć, jakie były dalsze losy Poznańskiej Piątki od momentu aresztowania aż do ich śmierci, o której też wspomniał ksiądz doktor.
Aresztowania Piątki Poznańskiej należy wiązać albo z dekonspiracją struktur harcerstwa narodowego, albo z wojskową organizacją ziem zachodnich. To mniej więcej w tym okresie, kiedy te organizacje są dziesiątkowane aresztowaniami, następuje aresztowanie naszych bohaterów. Sama Narodowa Organizacja Bojowa, główne uderzenie w kierownictwo tej organizacji nastąpi w grudniu 1940 roku, czyli kilka miesięcy później. Z informacji dowódców Stefana Chojnackiego, który był dowódcą Narodowej Organizacji w Poznaniu, z lipca 1940 roku mam taką informację, że wśród tej struktury następują aresztowania, ale one nie mają charakteru, są charakterami aresztowaniami epizodycznymi i nie mają wpływu na organizację. Być może również to aresztowanie nie miało przyczyn następstw późniejszych. Natomiast aresztowanie wiązało się z pobytem w dwóch bardzo krwawych miejscach Poznania, a mianowicie Domu Żołnierza z siedzibą Gestapo, w której nasi bohaterowie byli brutalnie przesłuchiwani. Brutalnie przesłuchiwani przez funkcjonariuszy niemieckiego Gestapo, którzy wymuszali zeznania. Są dokumenty, które obrazują, jakie trudności, w cudzysłowie, mieli ci funkcjonariusze. Musieli ściągać tłumaczy, musieli pracować o nadgodzinę, się upominają o pieniądze w sprawach nadgodzin. W Domu Żołnierza w piwnicach były specjalne stoły, na których po prostu rozkładano aresztantów i bito. Wielu z aresztowanych tych przesłuchań nie dożywało dalszych czynności procesowych i sądowych. W przypadku Piątki przeżyli pierwsze przesłuchania, trafili na Fort VII, który był jednym z najstraszniejszych miejsc penitencjarnych w kraju Warty, gdzie brud, głód, pełen ciągły strach, ponieważ tam zwyczajnie mordowano więźniów, to widzimy na spisach z Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie raz po raz więzień skończył z anotacją, że jest zastrzelony podczas próby ucieczki. Było to więzienie, które wyniszczało więźniów. Mamy relacje innych osób, które trafiały do poważnych obozów koncentracyjnych i chwaliło sobie na przykład wyjazd z Poznania i trafienie do obozów Dachau, do Sachsenhausen, gdzie uważano, że te straszne miejsca są o wiele lepsze niż poznański Fort VII. Piątka Poznańska po okresie przesłuchiwań trafiła do więzienia na ulicę Młyńską, a później czekając po zakończeniu śledztwa na dalsze procedury prawne, została wyekspediowana do więzienia, ciężkiego więzienia we Wronkach. W więzieniu tym oprócz osadzenia również więźniowie musieli pracować. Mamy dokumentację niemiecką, której naczelnicy więzienia, gdyby strofują szefów więzień w Forcie VII, że ci więźniowie, którzy przybywają do Wronek, nie nadają się do pracy. Czyli mamy też obraz, jaka makabryczna było osadzenie w Forcie VII, a coraz lepsze, w cudzysłowie, warunki penitencjarne spotkały naszych bohaterów w kolejnych więzieniach. Im dalej od Wielkopolski, im dalej od kraju Warty, tym zachowania i strażników, i warunki więzienne były coraz lepsze. Po pobycie w więzieniu we Wronkach Piątka została przeniesiona do więzienia w Berlinie. Tam zostali rozłączeni. Czwórka znalazła się w więzieniu Neukölln, obecnie nieistniejącym. Natomiast Jarogniew Wojciechowski trafił do więzienia Spandau. I tam również byli oni zmuszani do pracy. W związku z zakończeniem procedur prawnych zostali oni przekazani do więzienia karnego, kompleksu karno-sądowego w Zwickau. I tam 21 lipca 1942 roku odbył się proces, w wyniku który na ławie oskarżonych oprócz Piątki Poznańskiej jeszcze trafili i dołączeni zostali do sprawy Hieronim Jędrusiak, Marian Kiszka i Bogdan Wysocki. Cała ósemka została skazana na karę śmierci. Ten wyrok wiązał się również z tym, że rodziny skazanych zaczęły wysyłać dokumenty z prośbą o odłożenie, o anulowanie tego wyroku śmierci. Wśród dokumentów, które udało nam się znaleźć, odnaleźliśmy w archiwum akt nowych w Warszawie dokument, który wysłał ojciec Jarogniewa, między innymi ojciec Jarogniewa Wojciechowskiego, taką prośbę do Adolfa Hitlera, aby tego wyroku nie wykonano. Oczywiście te prośby o ułaskawienie trafiały do Artura Greisera, który zazwyczaj podejmował decyzję w przypadku młodych ludzi o nieskorzystaniu z prawa łaski, i rzeczywiście te osoby zostały przewiezione 18 sierpnia do kolejnego więzienia, do kompleksu karno-śledczego i kompleksu egzekucyjnego, gdzie wykonywano karę śmierci, a mianowicie do więzienia w Dreźnie. Znamy poniekąd procedury, które w tym więzieniu miały miejsca. Więźniowie skazani na karę śmierci w początkowej fazie byli odizolowani od innych więźniów, znajdowali się w celach pojedynczych, byli skuwani z mała całą dobę, byli rozkuwani tylko na posiłek i na czynności higieniczne. W ostatnim momencie przed wykonaniem kary śmierci znaleźli się wszyscy w celi zbiorczej. Przed wykonaniem egzekucji mogli jedyny raz korespondować z rodziną w języku polskim, tak? W innych przypadkach cała korespondencja musiała być wykonywana w języku niemieckim, była cenzurowana. Ostatni przywilej to właśnie te listy, które były po polsku, listy spod gilotyny. Dzięki naszym badaniom, które obecnie trwają, udało nam się w chwili obecnej uzyskać informacje na temat kolejności i dokładnej godziny, kiedy poszczególni nasi bohaterowie zostali zamordowani. Jako pierwszy zginął Czesław Jóźwiak, a ostatni z Piątki zginął Edward Kazimierski. Egzekucja ośmiu żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej i jednego żołnierza Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej, czyli Bogdana Wysockiego, trwała 16 minut. W ciągu 16 minut zgilotynowano całą ósemkę. Ich ciała zostały pochowane 28 sierpnia 1942 roku w kościele, na cmentarzu katolickim w Dreźnie. Z materiałów, które dosłownie niedawno udało mi się pozyskać, wiem, że według danych USC Jarogniew Wojciechowski, bo tylko jego dane dokładnie udało mi się odszukać, został pochowany o godzinie 10:23. Tak zakończyła się historia tej grupy, natomiast pozostali przywódcy i żołnierze konspiracji wielkopolskiej, o których często zapominamy, ginęli w podobny sposób i o nich należy przypominać i ich świadectwa również będziemy pokazywać Państwu.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. No, dziś, droga siostro, imię Poznańskiej Piątki nosi między innymi jedna z poznańskich szkół. Portrety młodych mężczyzn można zobaczyć zarówno w kościołach Poznania, Warszawy, ale także Drezna. Jak to się stało, że właśnie ci spośród jakże licznego grona przecież męczenników II wojny światowej doczekali się tak spektakularnego, jednakże jak najbardziej zasłużonego skądinąd uznania? Jak do tego doszło?
Ja na to pytanie pana profesora pozwolę sobie odpowiedzieć, ale nie bezpośrednio, ponieważ chciałabym trochę rozszerzyć nasze spojrzenie na te kwestie. Myślę, że w pierwszej kolejności stało się tak i staje nadal, ze względu na ich naprawdę niezwykłą i taką urzekającą osobowość. Ja miałam przyjemność naprawdę w wielu miejscach opowiadać o historii ich życia i za każdym razem ze wzruszeniem obserwowałam, że rzeczywiście oni mają w sobie coś tak pociągającego, że ludzie w naturalny sposób zaczynają się nimi interesować, dopytują, chcą wiedzieć więcej. I rzeczywiście obraz, który malują nam źródła, jakie pozostały, spotykają nas z naprawdę pięknymi młodymi ludźmi, ludźmi pełnymi ideałów, pełnych marzeń, pełnych różnych planów na przyszłość, ale także ludzi, którzy do końca i bez względu na cenę byli wierni wyznawanym przez siebie wartościom. Niemniej jednak z drugiej strony, no właśnie ludzi zupełnie zwyczajnych, ludzi, którzy doświadczali lęku, którzy byli słabi, niepewni swojego losu, bojący się. I myślę sobie, że właśnie ten fenomen Piątki Poznańskiej polega na tym, że współczesne czasy, nasze czasy, bardzo potrzebują bohaterów. Tylko że no właśnie bohaterstwo Piątki, ono jest takie zupełnie naturalne, jest bohaterstwem codzienności pośród właśnie takich prostych, normalnych decyzji. Idąc dalej, myślę sobie, że tymi, którzy przyczyniają się do upamiętnienia historii Piątki, są ci, którzy w historii ich życia dostrzegli pewną wartość i właśnie postanowili zachować pamięć o nich właśnie dla następnych, dla potomnych. I tutaj w pierwszej kolejności no nie można nie powiedzieć o środowisku, w którym chłopcy wzrastali. Ksiądz Leon Musielak, salezjanin, wychowawca Piątki, podobnie jak inni znający Piątkę, był bardzo mocno przekonany o ich wyjątkowości. I już po śmierci Piątki, właśnie w 1942 roku, zaczął gromadzić różne materiały, które miały na celu zatrzymać pamięć o nich. Następnie tutaj trzeba powiedzieć o szeregu salezjanów, którzy właśnie przyczynili się do tego, że Piątka znalazła się w gronie 108 męczenników II wojny światowej. To był oczywiście bardzo długi proces mozolnej pracy, w moim przekonaniu kluczowy, ponieważ proszę zauważyć, że takich chłopaków jak Piątka w tamtych czasach było naprawdę wielu. Proces beatyfikacyjny niejako zatrzymał ich w pamięci zbiorowej, nie tylko w pamięci tej lokalnej. Ja przy okazji moich badań miałam też okazję czytać list na przykład Tadeusza Komendzińskiego i muszę powiedzieć, że czytałam go z ogromnym wzruszeniem. Ja bliżej nie znam tego chłopaka, ale zauważyłam, że ten ostatni list, który właśnie wysłał do swoich bliskich przed śmiercią, w niczym nie odstawał od listów, które pisali nasi chłopcy. Więc ja przynajmniej patrzę na ten akt beatyfikacyjny jako taki hołd złożony nie tylko naszym chłopcom, ale właśnie szerzej wielu młodym ludziom, którzy w tamtych czasach byli w stanie oddać życie za to, co było dla nich ważne. Następnie no, nie mogę tutaj nie wspomnieć o ogromnej pracy i zaangażowaniu obecnych tutaj księdza doktora, pana doktora, ponieważ to właśnie ich praca i to wszystko, co zrobili tutaj w sprawie, spowodowało, że historia Piątki, ona weszła na jakby nowe tory. Otworzyła się przestrzeń rozważań naukowych. Dopowiedzieli bardzo dużo faktów, otworzyli nowe perspektywy badawcze i możemy być pewni, że im więcej o Piątce wiemy, tym więcej o Piątce możemy mówić. A im więcej będziemy mówić, tym bardziej oni będą w stanie zadbać o to, żeby rzeczywiście to zainteresowanie nimi wzrastało. I już na koniec taką grupą, która przyczynia się do tego upamiętnienia, jesteśmy my wszyscy, którzy w pewnym momencie swojego życia spotkaliśmy się z ich świadectwem, których to świadectwo w jakiś sposób zainspirowało, których zmotywowało, których pociągnęło do tego, żebyśmy właśnie też walczyli na różnych poziomach naszego życia o to, by to życie było wartościowe i przeżyte w sposób piękny. I właśnie w taki sposób pamięć Piątki trwa. Właśnie w tym, czego też my dokonujemy.
Ta siostra rzeczywiście powiedziała rzecz niezwykle ważną, że Piątka reprezentuje całe pokolenie tych młodych ludzi, którzy oddali swoje życie za Polskę, ale którzy też pokazali mocne świadectwo wiary, no bo trudno ich wszystkich dzisiaj wynosić na ołtarze, ale o nich myślimy, bo Piątka też stała się inspiracją właśnie wielu badań, przynajmniej w kręgach salezjańskich. My przez bardzo długi okres czasu zajmowaliśmy się tylko historią salezjanów, salezjanek, naszych dzieł, natomiast nie patrzyliśmy w ogóle z perspektywy historycznej na całą rodzinę salezjańską. I Piątka stała się taką inspiracją niezwykłą, która pozwoliła nam przez kolejne lata wydobyć także właśnie inne piękne postaci. Dość w tym miejscu wspomnieć, że Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która stała się ikoną żołnierzy wyklętych, też jest wychowanką księdza Bosko, że wśród tych wychowanków widzimy powstańców warszawskich, widzimy żołnierzy, którzy idą z Andersem bić się za Polskę, widzimy żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, batalionów chłopskich, wreszcie właśnie tak jak Inka, żołnierzy drugiej antykomunistycznej konspiracji. I gdyby nie Piątka, gdyby ich historia się nie wybrzmiała tak mocno przy okazji procesu i beatyfikacji, to pewnie dzisiaj nasza wiedza na ten temat byłaby rzeczywiście mikroskopijna. Ta Piątka, i to jest chyba największy cud, który za sprawą tych chłopaków, oprócz takich duchowych oczywiście wartości i wzruszeń i nawróceń, które przynieśli dla tych, z którymi, którzy spotkali się z ich historią, to jest właśnie to pole naukowe. Niezwykle rozszerzyło się dzięki ich historii. Wielu badaczy, nie tylko z kręgów salezjańskich, jak siostra Natalia, czy inni salezjanie i salezjanki, ale także wielu świeckich badaczy, właśnie jak pan doktor Sierchuła i inni, zainteresowało się tą historią i to jest niesamowite.
No, księże doktorze, skoro jesteśmy przy salezjanach i II wojnie światowej, to również prymas Polski, August Chlont, prawda? To również jego osobisty sekretarz, późniejszy arcybiskup poznański Antoni Baraniak. No właśnie, ten wątek salezjański przewija się przez całą naszą opowieść. Czy zechciałby może ksiądz doktor nieco szerzej nakreślić losy rodziny salezjańskiej w okresie II wojny światowej?
Nasza rodzina salezjańska dziła losy po prostu polskiego narodu. Dokładnie tak to wyglądało. Starali się salezjanie i salezjanki, na ile to jest możliwe, kontynuować pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, tutaj zwłaszcza pochylając się nad sierotami i dziećmi dotkniętymi, szczególnie wydarzeniami wojennymi. Nie zawsze się to udawało, no bo część naszych domów znajdowała się na terenach bezpośrednio wcielonych do Rzeszy i większość z nich została zupełnie zlikwidowana. pierwsze ofiary z grona Salezjanów, to jest akcja Inteligencja z jesieni 1939 roku, dokładnie rozstrzelany w pierwszej egzekucji w Piaśnicy ksiądz Ignacy Błażecki, później 5 Salezjanów z Aleksandrowa Kujawskiego, 3 kleryków, 2 księży, którzy są najpierw więzieni w Forcie VII w Toruniu i później rozstrzelani w Górnej Grupie w klasztorze werbistów. Tam, tak jak mówię, tam gdzie się udało, tam próbowaliśmy prowadzić działalność wychowawczą, zapisując nieraz też heroiczne karty. Dość wspomnieć o zaangażowaniu Salezjanów w ukrywanie dzieci żydowskich, co miało miejsce w Warszawie, na obu naszych placówkach, czy w Supraślu. Tutaj chociażby wspomnieć współpracę księdza Stanisława Janika z Korczakiem, o której się dowiedzieliśmy dopiero po wojnie, bo ksiądz Janik dożył sędziwego wieku. Miałem okazję wielokrotnie z nim na różne tematy rozmawiać, a on o tym nigdy nie wspominał i trafiłem przypadkowo na ten ślad, kiedy został już po wojnie, jako były więzień obozów koncentracyjnych, były działacz konspiracji AK, aresztowany również przez komunistów. I w pewnym momencie pojawia się wątek, że wysoko postawieni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa ze względu właśnie na zasługi i za współpracę z Korczakiem proponowaliby jednak jakiś łagodniejszy wymiar kary dla księdza Janika i dopiero ten wątek udało mi się jeszcze za jego życia poruszyć, a on mówi, no przecież to było normalne, tak trzeba było działać. Salezjanów widzimy też w Powstaniu Warszawskim, nasz dom na Powiślu został zupełnie zniszczony i Kościół Świętej Rodziny jest jednym z niewielu nieodbudowanych po tym tragicznym, traumatycznym wydarzeniu dla naszej stolicy, ale Salezjanie są zwalczącymi, niektórzy wprost biorą udział w walce, jak chociażby ksiądz Olmiński, który został nawet odznaczony wówczas za to, że wymyślił metodę budowy barykady pod obstrzałem nieprzyjaciela. Późniejszy, dodajmy, autor melodii Apelu Jasnogórskiego, który dzisiaj śpiewa cała Polska. To jest powstaniec warszawski, szli z Andersem również kilku Salezjanów. Także niezwykłe, ale wzruszające historie, bo oni tam, część z nich angażuje się bezpośrednio w działalność wojskową, ale część opiekuje się dziećmi, które przecież za armią Andersa podążały i niektórzy po wojnie pozostają z tymi dziećmi, można powiedzieć, do końca swojego życia w Teheranie. No to jest wiele wzruszających, podobnie sióstr, które, zwłaszcza na Kresach, bo tam też było najgorzej. Trzeba było, co już się okupanci zmieniali, różnie podchodzili do naszej działalności, a początek sióstr salezjanek, to jest archidiecezja wileńska, po wojnie z wielką determinacją przewoziły te sieroty i z Laurowa i potem komuniści likwidują nasze zakłady w Różanym Stoku, więc tak jak powiedziałem na wstępie, no, Salezjanie jak i Kościół przechodzą te same koleje historii, które przeszli wszyscy Polacy w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Wśród ofiar jest około 70 Salezjanów, jeden wyniesiony na ołtarze w gronie 108 męczenników, ksiądz Józef Kowalski, przepiękna postać, męczennik z Auschwitz, męczennik Różańca, tak jest nazywany w kościele, ponieważ w wielkim skrócie został zakatowany za to, że nie podeptał Różańca na wyraźne polecenie Esmana, utopiono go i bito pałami w beczce z fekaliami. Młody kapłan, czy też dwóch Michalitów, więźniów Grossrosen, którzy Michalici też należą do naszej rodziny salezjańskiej, też są wniesieni na ołtarze. Trwają procesy kolejnych 8 Salezjanów, więc być może niedługo doczekamy się, że grono błogosławionych zostanie jeszcze poszerzone w naszej rodzinie salezjańskiej, ale i tak dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy już są na ołtarzach, bo oni, co wielokrotnie było dzisiaj powiedziane i co zwłaszcza siostra podkreśliła, oni przypomnieli nam o tej przelanej krwi, o tym ich niezwykłym świadectwie, które można by skrócić w takim jednym zdaniu, że oni nam pokazali, że są wartości, dla których nie tylko warto żyć, i to pokazali swoim życiem. Jako wspaniali wychowawcy, wspaniała młodzież, ludzie z ideałami, ludzie z marzeniami, ludzie kochający ojczyznę, ale te wartości są tak mocne i są tak trwałym nośnikiem, że nieraz także warto za nie życie oddać. I to w przypadku tych historii bardzo mocno się wypełniło i bardzo konkretnie.
Szanowni Państwo, jak przypuszczam, zgodnie z tym, o czym na samym początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniała siostra, każdy, kto spotka się z tematem Poznańskiej Piątki, bo pozwolę sobie wrócić już teraz z tego szerszego planu do nieco węższego, skupiając się ponownie na tych najistotniejszych bohaterach naszego dzisiejszego spotkania. Każdy, kto spotka się z tą historią, kto usłyszy o niej, ma ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, wejść głębiej w tą opowieść. Chciałbym jeszcze zapytać szanownych Państwa o to, jakie pozycje książkowe, ewentualnie portale, filmy polecilibyście Państwo naszym widzom, gdyby chcieli nieco bliżej zapoznać się jeszcze dokładniej z dziejami Poznańskiej Piątki.
No, publikacji jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele. Za taki największy nasz sukces uważamy opublikowanie książki Wiedli do końca w języku angielskim i włoskim dzięki naszej współpracy z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Mieliśmy okazję z panem doktorem Sierchułą prezentować tą książkę na kapitule generalnej Salezjanów. Z całego świata się wówczas zjechali. Takie obrady mają miejsce co 4 lata i piątkę zaprezentować każdy dzięki życzliwości dyrektora Instytutu w Poznaniu, pana profesora Reczka, otrzymał tą książkę po angielsku. No i efekt był taki, że Salezjanie zanieśli ją na cały świat, że gdzieś tam w Singapurze dzisiaj jest oratorium Poznańskiej Piątki, bo poznano ich historię. No ale przy okazji tej naszej współpracy, bo oni chcą powiedzieć i podziękować, a kto dziękuję, ten 2 razy prosi, bo w przyszłym roku jest kolejna okrągła rocznica Piątki i mamy nadzieję na dalszą współpracę z Poznańskim Oddziałem IPN-u. Jest troszkę wyzwań jeszcze. Mamy kilka książek, jest komiks, są portale internetowe, są filmy dokumentalne, które można odszukać na YouTubie, są piosenki, jest płyta New Day. Rzeczywiście tego jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że Piątka trafiła również do popkultury, co jest ważne, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, że dzięki temu mogą się z ich historią zapoznać nie tylko w kościele, nie tylko z publikacji naukowych, ale właśnie i poprzez takie formy upamiętnienia. Ale mamy jeszcze bardzo dużo pomysłów. Myślę, że warto, i to kładę na sercu panu naczelnikowi, wydać przede wszystkim pracę siostry Natalii, bo obaj jesteśmy z panem Rafałem pod wrażeniem. Pan Rafał był zresztą recenzentem. Siostra Natalia zajęła się szczegółowo jednym z tych bohaterów, Edą Kazimierskim. Każdy z nich ma historię. No, wokół Czesia Jóźwiaka też niespodziewanie dużo zaczęło się dziać w utraconej części Wielkopolski, czyli wokół Bydgoszczy, Solca Kujawskiego. Tam właśnie dzięki temu, że wspólnie podjęliśmy kilka inicjatyw, ludzie się dopiero dowiedzieli, że taki ktoś urodził się właśnie w ich stronach i dosłownie w ubiegłym roku pojawiły się dwa ołtarze we wszystkich kościołach Solca Kujawskiego, tam gdzie był ochrzczony Jóźwiak, że jest szlak turystyczny do wsi Łażyn, która dzisiaj już nie istnieje, że dosłownie w ostatnich dniach, tu dzieliliśmy się przed naszą audycją, pojawili się nowi pasjonaci, którzy się z nami skontaktowali z Koronowa i coraz więcej wiemy na temat udziału Jóźwiaka w kampanii wrześniowej. To jest niezwykłe i mamy też pomysły, żeby może wydać album i powiem, bardzo piękne albumy wydaje i wielu bohaterów, także Salezjanów. Tutaj pan profesor sam jest współautorem albumu o arcybiskupie Baraniaku, ale też jest świetny album o kardynale Chlądzie, wspomnianym dzisiaj, więc modlimy się i mamy nadzieję, że władze IPN-u również łaskawym okiem wejrzą na Piątkę i że będziemy mogli podzielić się tą dokumentacją i historią również w taki sposób. Pomysłów jest dużo, na szczęście, i zresztą też się o tym często mówi, że Piątka z tego całego grona 108 męczenników, może jeszcze z Frelichowskim, chociaż on jako Frelichowskim Wincentym, księdzem, patronem polskiego harcerstwa, no jest najbardziej rozpoznawalna. I ona nadaje troszeczkę takiego napędu, który spowodował, że coraz bardziej się ludzie interesują po tylu latach. No 30 lat, 20 lat od ich beatyfikacji w ubiegłym roku w Muzeum II Wojny Światowej. Mieliśmy też trójkę okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, jakim był kongres 108 męczenników. No niezwykłe, że po tylu latach udało się powrócić i okazuje się, że tak jak w przypadku Piątki, tak w przypadku również innych naszych bohaterów wciąż odkrywamy jakieś nowe wątki, ciekawe historie i to jest piękne w ogóle w historii, dlatego zachęcamy, żeby się historią interesować.
Zachęcamy naszych widzów, zachęcamy Państwa, a zachęcali poprzez tą naszą dzisiejszą opowieść nasi dzisiejsi goście, których pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić. Siostra Natalia Roman.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pan doktor Rafał Sierchuła.
Dziękuję, panie się.
Oraz ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz.
Dziękuję ślicznie, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję Państwu i do zobaczenia.